Kiedyś były na porządku dziennym, dziś wzbudzają duże kontrowersje. Mowa o klapsach i szturchaniu dzieci. Jedni uważają je za dozwoloną karę, inni za przemoc. A co na ten temat mówi prawo? Czy rodzice mogą stosować kary cielesne? Czym jest przemoc wobec dzieci i jakie są jej rodzaje? Jak na nią reagować? A także co grozi osobie stosującej przemoc, a co tym, którzy ją ignorują? Na te i wiele innych pytań odpowie Anna Zbierska, ekspert w dziedzinie prawa i postępowania karnego, senior associate w kancelarii SMM Legal oraz dr Magdalena Śniegulska, psycholożka, psychoterapeutka i dydaktyczka. Ja nazywam się Tomasz Lewandowski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tomek Lewandowski, jestem adiunktem na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS, filia w Poznaniu. Witam Państwa na kolejnym webinarze w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS, kolejny webinar z cyklu naszych webinarów rodzicielskich, tak? Czyli tematy związane z rodziną, dziećmi, rodzicielstwem i różnymi aspektami prawnymi tego rodzicielstwa. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, rozszerzona formuła, ze względu na to, że obok mojego klasycznego już i stałego gościa, czyli pani mecenas Anny Zbierskiej, prawniczki z kancelarii SMM Legal, zajmującej się problematyką prawa karnego, ale również autorką bajek dla dzieci, tak zwanych adwobajek i całej koncepcji związanej z edukacją prawną już najmłodszych. Drugim gościem, tak, niejako w takim cross-sellingu, jak to się mówi, tak, jest pani Magdalena Śniegulska, tak, psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, która będzie nas wspierać jako prawników, tak, mnie i Anię, w odpowiedzi na takie psychologiczne aspekty związane z dzisiejszym tematem naszego webinaru, jakim jest kwestia sposobu karania dzieci. Temat kontrowersyjny, klapsy i szturchanie, dozwolone kary czy przemoc wobec dziecka, tak? I no od tego zacznę, tak? Właśnie jak te klapsy wyglądają w XXI wieku, tak? Czy ja i Ania jesteśmy tutaj w Poznaniu i mi z tymi klapsami, z tym szturchaniem i z taką metodyką wojskową wychowywania dzieci kojarzy się to pojęcie Kinderstube. Ono już samo w sobie jest takie mocne, twarde, jak się to wymawia. I czy właśnie w XXI wieku ta Kinderstuba może być realizowana właśnie z wykorzystaniem kar cielesnych? Może zaczniemy od naszego nowego gościa, czyli pani doktor Śniegulskiej, tak? Czy ta Kinderstuba jest psychologicznie uzasadniona teraz, a czy była może kiedyś uzasadniona?
No, po pierwsze myślę sobie, że trzeba by się przyjrzeć w ogóle samemu rozumieniu słowa Kinderstuba, bo ono zakłada zinternalizowanie pewnych norm i zasad panujących w danej społeczności. I ja jak najbardziej jestem za tym, żeby naprawdę przykładać się do tego, aby wprowadzać dzieci w pewną strukturę społeczną, w reguły, które tą strukturą zarządzają, panują w niej, to naprawdę wiele, wiele ułatwi. No ale teraz pytanie, jak to robić? Właściwie gdybyśmy patrzyli na metody wychowawcze czy z początku XX wieku, to rzeczywiście wydawało się, że jedynym słusznym sposobem, też takim osadzonym w pewnej przekonaniach wynikających z religijności, z pewnego kontekstu kulturowego, było no, złamanie tego niegrzecznego dziecka i wymuszenie określonego zachowania na ogół za pomocą awersyjnych jakichś metod, głównie bicia. Co więcej, naprawdę wielu rodziców była głęboko przekonana, że nie bicie dziecka jest dowodem pewnej słabości rodzica i braku takiego zaangażowania w ten proces wychowawczy. Dobry rodzic, kochający rodzic, rodzic, któremu zależy na przyszłości dziecka, też na życiu wiecznym, to jest rodzic, który wtedy tej kary fizycznej używał, często właśnie w takim poczuciu no właśnie bliskości i dobrej relacji. Co oznaczało pewne odraczenie kary, zastanowienie się, jak tę karę wymierzać, bez emocji miało być i na sucho. Straszne. Dzisiaj chyba już różne rzeczy wiemy. Po pierwsze, też wiemy, że w ogóle pojęcie kary bardzo mocno jest związane z psychologią behawioralną, z taką modyfikacją zachowania, w której mamy bodziec i reakcję. I rzeczywiście kary w tym ujęciu są dość skuteczne, ale muszą być spełnione bardzo określone warunki i też ta kara wcale nie oznacza fizycznej, awersyjnej działalności rodzica. Żeby kara była skuteczna, to musi być natychmiastowa. Tak? Musi być zachowanie, które jest nieakceptowalne i od razu pojawia się kara. Żeby kara była skuteczna, to też musi dotyczyć wszystkich niepożądanych zachowań. Czyli musimy być tutaj naprawdę bardzo, bardzo konsekwentni. No i też nie może być, ma być wystarczająca, a nie awersyjna. Czy nie powinna się wiązać właśnie z takim poczuciem krzywdy, strachu, niesprawiedliwości. No i jak wiemy to wszystko, no to pojawia się bardzo zasadne pytanie, no to ten klaps, który na ogół jednak wiąże się z bardzo silnymi emocjami, które występują i u rodzica, i u dziecka, czy on może być skuteczny. Poza tym też wróciłabym do tego, jak wyglądała społeczność jeszcze do niedawna. To znaczy tam pewną wartością, która przyświecała procesowi wychowawczemu, była podległość autorytetom, tego, że jest jakiś autorytet, który jest niepodważalny, należy go słuchać, nie należy go kwestionować. To dotyczy nie tylko rodzica, ale potem szefa, przełożonego, zwierzchnika, któremu należy się oddać. We współczesnym świecie to przestaje być wartością. To znaczy rzeczywiście wartością okazuje się zadawanie pytań, wątpienie, podważanie, negocjowanie, też poszukiwanie takich obszarów, które będą sprzyjały procesowi takiego samorozwoju. No więc mamy też taki zupełnie inny kontekst kulturowy. No a poza tym naprawdę już bardzo dużo wiemy, że jeśli chodzi o przebadane te metody wychowawcze oparte na karach fizycznych, to wiemy, że one rzeczywiście tu i teraz zatrzymują negatywne zachowanie, ale jakbyśmy się przyjrzeli takiej długofalowej skuteczności, czy rzeczywiście oduczymy dziecka danego zachowania, no to tu już mamy wątpliwości. To znaczy na ogół jednak okazuje się, że dużo bardziej skuteczne są kary, które, czy też metody wychowawcze, nawet nie kary, tylko metody wychowawcze, w których jednak poświęcamy dużą uwagę dziecku i staramy się ten świat tłumaczyć i opisywać zależności, pokazywać konsekwencje, też nie chronić przed tymi konsekwencjami, ale właśnie raczej tłumaczyć niż karać w sposób fizyczny. To jest w ogóle bardzo szerokie i trudne zagadnienie, bo też w psychologii my mamy pewne zamieszanie, co to jest ta kara fizyczna, kiedy to jest kara, kiedy to jest agresja, kiedy to jest przemoc. Wydaje się, że to jest naprawdę pewne kontinuum i że między karą a przemocą te granice stają się często płynne.
No właśnie, mamy te granice, tak? I chciałem zapytać, czy prawo, tak, Aniu, wyznacza jakieś granice w zakresie dopuszczalnych metod wychowawczych stosowanych przez rodziców?
Na szczęście tak. Na szczęście prawo jest tutaj zdecydowanie bardziej stanowcze. Choć ja osobiście najbardziej lubię mówić o konsekwencjach, nie karach, które możemy stosować wobec dzieci jako tych naturalnych sytuacjach, z którymi one będą musiały się zmierzyć, jeśli próbujemy wpłynąć na ich zachowanie, to w kwestii kar cielesnych nie mamy tutaj prawnie żadnych kompromisów. I może część z Państwa będzie zaskoczona, te regulacje, które wprost zakazują kar cielesnych, nie są regulacjami nowymi. One zostały wprowadzone już wiele, wiele lat temu do Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego. Wprost zabronione jest stosowanie kar cielesnych. A jednak mimo wszystko zdarzają się osoby, które mają wątpliwości, czy są one dopuszczalne, czy możemy te kary, klapsy czy inne jakiekolwiek kary cielesne stosować wobec dzieci, zdecydowanie jednoznacznie w świetle obowiązujących przepisów nie. I to, co może być dla Państwa również taką istotną informacją, ten zakaz nie dotyczy tylko rodziców, tak? Dotyczy wszystkich osób, które w danym momencie sprawują bieżącą pieczę nad dzieckiem. Zdarza się tak, że nasze maluchy, które nie chodzą do przedszkola czy do żłobka, zostawiamy pod opieką niani, babci, bliskiej osoby. To nie tylko rodzice, którzy są zobowiązani do troski o tego malucha, mają zakaz stosowania kar cielesnych, ale wszystkie osoby, które z tym dzieckiem mają kontakt i które sprawują nad nim bieżącą pieczę. Czyli tutaj ta granica jest jednoznaczna. Na szczęście w kodeksie rodzinnym opiekuńczym możemy powiedzieć, kary cielesne są zabronione.
A czym jest ta kara cielesna, Aniu?
Kara cielesna jest tak naprawdę każdą ingerencją w ciało dziecka, które ma za zadanie skorygować jego zachowanie, zdyscyplinować. Tak? Nie będziemy mówili, że tylko klaps jest taką karą fizyczną, chociaż on się nam najbardziej kojarzy, dlatego że sami też często znamy taki model wychowania, który, tak jak pani doktor powiedziała, jeszcze jakiś czas temu był bardzo popularny. Tak? Ale każda ingerencja w ciało dziecka, czy to jest szturchanie, czy to jest jego popychanie, szarpanie za rękę, tak długo jak ma ono na celu korygowanie postawy i zachowania dziecka, z którym my się nie zgadzamy, będzie taką karą cielesną, która jest zabroniona.
No jasne, wspomniałaś, Aniu, o tym, że jest to zabronione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. To nie jest ustawa karna. Jaka jest więc sankcja za naruszenie tego zakazu?
Sankcje mogą być różne i mogą być bardzo dotkliwe. Tak? Pamiętajmy, że takie klapsy mogą, tak jak pani doktor powiedziała, wywoływać pewne skutki, których na pierwszy rzut oka nie widać. Więc oczywiście, jeśli skutkiem takich klapsów jest naruszenie, to zawsze jest naruszenie nietykalności dziecka, to możemy sięgnąć do sankcji karnych, ale one powinny być ostatecznością. Jeśli stosowane kary cielesne są na tyle dotkliwe, że wywołują u dziecka fizyczne obrażenia, to możemy też mówić o, w zależności od intensywności tych działań, przestępstwie znęcania się lub przestępstwie wywoływania uszczerbków na zdrowiu u konkretnej osoby. Natomiast to wszystko, o czym mówimy, to najczęściej są grupy sprawców, którzy celowo, świadomie stosują takie zachowania. Tak? W przypadku przestępstwa znęcania się, to świadomie, celowo chcemy udręczyć określoną osobę. Natomiast tą grupą rodziców, która tak naprawdę wymaga jak największego naszego zainteresowania, żeby spróbować zmienić ich zdanie, są ci rodzice, którzy w dalszym ciągu z troski stosują kary cielesne, tak? Którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że te kary cielesne są zabronione, którzy kierują się dobrymi intencjami, w swoim rozumieniu, tak? Dobrymi intencjami, ponieważ zależy im na tym, żeby dziecko wychować. I oczywiście w tym zakresie również w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czy w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mamy pewne instytucje, które pozwalają nam na monitorowanie takich zachowań wobec rodziców. Z takimi rodzicami możemy pracować, możemy poddawać ich szkoleniom. W skrajnych przypadkach, kiedy ich postawa się nie zmienia, kiedy dobro dziecka jest zagrożone, stosowanie kar cielesnych może skutkować także pozbawieniem władzy rodzicielskiej, umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. A w przypadku osób, które stosują przemoc w rodzinie, bo tak jak pani doktor powiedziała, to co w rozumieniu na początku jest karą, bardzo łatwo i szybko eskaluje do przemocy, do takiego zachowania, które w sposób istotny ingeruje w życie dziecka czy w życie całej rodziny. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje nam nawet możliwość eksmitowania takiego sprawcy, czyli domagania się tego, żeby on nie zamieszkiwał wspólnie z dzieckiem. I to, co jest nowe, co pojawi się dopiero latem w tej ustawie, to także możliwość orzeczenia w tym trybie zakazu zbliżania się takiej osoby nie tylko do miejsca zamieszkania, ale także do takiego dziecka. Tak? Możemy też wnioskować o to, żeby taki sprawca nie zbliżał się, nie odwiedzał szkoły dziecka. To są te wszystkie narzędzia, które pozwalają nam zapewnić opiekę i zabezpieczyć stan dzieci, które już doświadczają przemocy.
Jeżeli jeszcze mogę poinformować Państwa, którzy nas oglądają, tak, na żywo, przypominam, że możecie Państwo zadawać pytania na czacie. Tak? Tutaj ja mam stały podgląd do tych pytań. Jeżeli jakieś pytania się pojawią, to chętnie przekażę je naszym ekspertom. Pani doktor, proszę kontynuować.
Tak, no właśnie, bo pomyślałam sobie, że to jest bardzo ważne, o czym Pani mówi, że te kary naprawdę rzadko kiedy są w głowach rodziców utożsamiane z przemocą. One na ogół są stosowane w dobrej wierze, a czasami też wynikają po prostu z braku innych metod wychowawczych. Rodzice po prostu są bezradni, są głęboko przekonani, że zupełnie nie wiedzą, jak zareagować w danej sytuacji inaczej niż poprzez karę fizyczną. Są też tacy rodzice, którzy sami byli bici i po pierwsze nie mają poczucia, że no właśnie myślą sobie, wyrosłem na porządnego człowieka, nic strasznego się nie wydarzyło, to na pewno nie może być nic złego, ale zapominają, że ich dzieci to nie oni i że ich dzieci żyją w innym momencie i potrzebują trochę czegoś innego i że my naprawdę dużo więcej wiemy o procesie rozwojowym dziecka, ale są też tacy rodzice, o czym też warto pamiętać, że w czasie, kiedy dziecko doświadcza kary fizycznej, to naprawdę się dużo różnych rzeczy, wielu różnych rzeczy uczy. Uczy się też przez obserwację. Uczy się mianowicie, że no właśnie, są sytuacje, w których przemoc fizyczna czy naruszenie fizyczności drugiej osoby jest uzasadnione. Co więcej, ja sama spotykam się z takimi rodzicami, którzy przychodzą do mnie i mówią, różnych rzeczy o sobie nie wiedziałam, jak decydowałem się na bycie rodzicem, ale jednej rzeczy byłem pewny, nigdy nie uderzę swojego dziecka albo nigdy nie chciałam uderzyć swojego dziecka, a potem przychodzi taki moment, w którym okazuje się, że te emocje są tak silne, że ja właściwie nie wiem, co innego mógłbym zrobić i ta technika wychowawcza wychodzi ze mnie wbrew mojej woli, a po prostu inaczej nie potrafię się zachować. I myślę sobie, że to jest jeszcze inna grupa rodziców, która też, tak jak pani powiedziała, wymaga bardzo specjalistycznej opieki, czy też wsparcia, czy edukacji, a oni też mogą bardzo dużo zmienić. Zawsze jak mówimy też o karach i stosowaniu klapsów, przypomina mi się taki obrazek z jednego z warszawskich przedszkoli, którego byłam świadkiem, jak pewna mama przyszła odebrać swoją córkę trochę wcześniej, bo było umówione do lekarza. No i na pewno Państwo doskonale wiedzą, co się dzieje z dzieckiem, kiedy rodzic się spieszy. Otóż dziecko wtedy spowalnia, nic nie pasuje, czynności czy umiejętności, które dobrze opanowało, nagle okazują się zupełnie w odwrocie i nic się nie udaje. No i ta mama taka zdenerwowana mówi, słuchaj, jak się zaraz nie pospieszysz, to naprawdę ci tak przyrżnę, my musimy za chwilę być w taksówce. I to dziecko z taką powagą mówi, możesz mi przyrżnąć, ale potem będzie ci bardzo smutno. I myślę, że to jest też stan wielu rodziców, że oni stosują kary fizyczne, ale potem jest im bardzo smutno.
No właśnie, to o czym pani mówiła wpisuje się niejako w pierwsze pytanie, które dostaliśmy na czacie. Pani Weronika pyta, jakie są konsekwencje w życiu dorosłym, tak, dla dziecka, które otrzymywało klapsy dla rodziców, ale również jak takie karanie wpływa na rodzica, tak? Czyli jak kształtuje się ta relacja rodzic-dziecko?
No właśnie, to w ogóle bardzo trudne pytanie, bo musimy pamiętać, że odpowiadamy z poziomu pewnych wniosków ogólnych. Znaczy badania pokazują, że natomiast w przypadku każdego indywidualnego przypadku może być bardzo, bardzo różnie. Ale badania rzeczywiście wskazują na to, że po pierwsze dużo częściej pojawiają się problemy z taką kondycją psychiczną, ze zdrowiem psychicznym. Są korelaty z depresją, stanami lękowymi, z obniżoną samooceną, właśnie z większe prawdopodobieństwo stosowania agresji i przemocy, zarówno przez dzieci, jak i później właśnie przez osoby dorosłe. Tych skutków naprawdę w tej chwili w badaniach pokazuje się coraz więcej, bo to jest i gorsza kondycja psychiczna dziecka, ale również osoby dorosłej. Niejednokrotnie to osłabia jednak relacje z rodzicem, szczególnie, że my musimy być świadomi, że jako rodzice nie zawsze jesteśmy w stanie w sposób sprawiedliwy wychowywać nasze dzieci. Co ciekawe, są badania, które pokazują, że kary fizyczne ograniczają taką zdolność do internalizowania zasad i norm moralnych, czyli trudniej jest nam je uwewnętrznić. Raczej potrzebujemy cały czas nadzorcy, który będzie kontrolował nasze zachowanie. Są też takie badania, które wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec własnego dziecka lub partnera i też podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, często też z taką agresją i są badania, które pokazują występowanie zachowań antyspołecznych u osób dorosłych doświadczających kar fizycznych.
Ja teraz chciałem wrócić do Ani Zbierskiej, zadając jej takie pytanie. No, mamy odpowiedzialność karną, tak? Wspomniałaś, że, co też jest bardzo ciekawe, że to karanie czy stosowanie kar cielesnych może być kwalifikowane różnie, tak? I doprowadzić do różnych konsekwencji prawnych, czy to na gruncie prawa rodzinnego, czy to na gruncie prawa nawet karnego, i te konsekwencje mogą wystąpić jednocześnie, tak? Tutaj nie chodzi o to, że sobie system prawny wybierze, a ciebie pozbawię praw rodzicielskich, a ciebie wsadzę do więzienia, tak? Natomiast w prawie karnym mamy też różne metody wyłączenia bezprawności czy wyłączenia winy, tak, w tym przypadku. I bardzo często rodzice myślą, że no jasne, no innego dziecka no nie mogę szturchnąć, tak, ale to swoje mogę, no bo to jest moje dziecko, tak? Czy rzeczywiście prawo w jakikolwiek sposób toleruje takie tłumaczenie, czy w jakiś sposób chroni, no bo mamy też tą konstytucyjną wolność, prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, tak? Oczywiście, o ile te przekonania nie są niezgodne z prawem, ale czy sama ta relacja rodzicielstwa jest w jakiś sposób czynnikiem łagodzącym, tak, kwestie ewentualnych sankcji, czy wręcz przeciwnie, tak, no, skoro nadużycie tej najświętszej relacji ma miejsce poprzez stosowanie przemocy, raczej prawo będzie bardziej drakońsko uderzać w takiego sprawcę.
Wręcz przeciwnie, tak. Przepisy prawa karnego zawierają, można powiedzieć, surowsze sankcje czy surowszy tryb ścigania, czyli taki, który związany jest ze ściganiem z urzędu, czyli jakby to państwo przejmuje za nas decyzję w zakresie ścigania, kiedy popełniamy przestępstwa na rzecz osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących. Taką kategorią są oczywiście też nasze dzieci, tak? Czyli tutaj takie myślenie, że to jest moje dziecko, ja mam prawo, absolutnie nie stanowi podstawy do tego, żeby wyłączyć karalność, może wręcz przeciwnie, w określonej sytuacji to pogorszyć, tak? I zapytałeś mnie o to, czy jest granica tego, gdzie ona leży, co jest wychowywaniem dziecka według własnych poglądów, gdzie jednak już ingerencja państwa jest konieczna. I jakiś czas temu w czasopiśmie Mama w sam raz opublikowałam taki artykuł, może o dosyć kontrowersyjnym tytule, wtrąć się w niewychowywanie cudzych dzieci, bo w mojej ocenie stosowanie przemocy, stosowanie kar cielesnych nie jest już wychowywaniem dziecka, tak? To jest przekroczenie tej granicy, która świadomie lub nie, bo oczywiście nie wrzucamy tutaj wszystkich rodziców do jednego worka, świadome lub nie przekroczenie tej granicy, ale nie będące jednak wychowywaniem. I tam, gdzie na pierwszym planie pojawia się dobro dziecka, szeroko rozumiane dobro dziecka, tam nasze uprawnienia jako rodziców doznają ograniczeń. To zakaz stosowania kar cielesnych jest tą granicą, gdzie konstytucyjnie możemy oczywiście wychowywać dziecko według własnych poglądów i przekonań, ale pamiętajmy, że nasze dziecko nie jest naszą własnością, nasze dziecko nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem, jest chociaż na początku małym i bezbronnym, to jednak człowiekiem, takim samym jak mama i tata, mającym takie same prawa do poszanowania godności, do swojej integralności cielesnej. I to jest granica, której rodzice przekraczać nie powinni. To, na czym my powinniśmy się skupić, to tak jak powiedziałam, chociaż no paradoksalnie zajmuję się prawem karnym, to chciałabym, żeby to prawo karne w stosunku do tych rodziców znajdowało jak najmniejsze zastosowanie. Chciałabym, żeby instrumenty prawne koncentrowały się na tym, żeby tych rodziców wspierać w procesie wychowywania dzieci, pokazywać im tą prawidłową ścieżkę wychowania z poszanowaniem ich poglądów, ale z drugiej strony z poszanowaniem praw dziecka, czyli bez stosowania przemocy, bez stosowania kar cielesnych. To jest ten punkt, w którym ja absolutnie nie widzę pola do kompromisu, jeżeli mówimy o przemocy i stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci.
No ty, Aniu, nie widzisz kompromisu, natomiast taki kompromis w pewien sposób diagnozuje pani Wiktoria, która przedstawia taki stan faktyczny, że w domach dysfunkcyjnych często dzieci dostają klapsy, tak? Natomiast rodzice nie są karani ze względu na to, że by dziecko wychowywało się w domu rodzinnym, czyli no lepszy dom dysfunkcyjny, ale rodzinny, niż tutaj twarda ingerencja systemu. Czy rzeczywiście też podzielasz taką diagnozę?
Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Oczywiście wszystkie instrumenty, które stosujemy, powinny z jednej strony zabezpieczać dziecko, z drugiej strony wspierać jego wychowanie w jego rodzinie, tak? Odbieranie dziecka powinno być zawsze ostatecznością. Nie zawsze możemy zrezygnować z tej instytucji, bo okazuje się, że dobro dziecka wymaga tej interwencji, tak? Wymaga tego jego zagrożenie zdrowia i życia. Ale chciałabym jednak, żebyśmy się koncentrowali przede wszystkim na wspieraniu tych rodziców już od samego początku, zanim oni zostaną nawet rodzicami, uświadamiali ich. Czasami wystarczą drobne rzeczy. Pani doktor przywołała sytuację z przedszkola, ja chciałabym przywołać, można powiedzieć, taką sytuację bardziej osiedlową. Wyobraźmy sobie mamę, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Zdarza jej się krzyczeć na te dzieci, być może zdarza jej się stosować kary cielesne. Ale to, czego nie widzimy, to dlaczego ta mama tak robi? Najczęściej dlatego, że jest zmęczona, nie daje sobie z tym rady. Oczywiście to nie usprawiedliwia jej zachowania, tak żebyśmy tego źle nie zrozumieli, ale nasze wysiłki powinny być skoncentrowane nie tylko na tym, żeby tą mamę ukarać, ale żeby tą mamę wesprzeć, tak? Czasami, kiedy widzimy w parku rodzica, który krzyczy na swoje dziecko, to jest rodzic, który jest zmęczony, sfrustrowany, sam nie radzi sobie ze swoimi emocjami. To, co może przerwać taki krąg przemocy bardzo łatwo, bez jakiejkolwiek ingerencji, to czasami zwrócenie się do tego rodzica, powiedzenie mu, hej, ja rozumiem, jak masz ciężko, też miewam takie dni, czy chcesz, czy mogę ci jakoś pomóc, tak? Czy chcesz na chwilę usiąść na ławce, ja spojrzę na twoje dziecko, które bawi się na huśtawce. To są drobiazgi, które nikogo z nas poza odrobiną odwagi takiej społecznej nic nie kosztują, a tak naprawdę mogą zmienić tu i teraz losy tego dziecka i losy tego rodzica, który oceniony trochę z boku, zaczyna dostrzegać to, że to, co robi, niekoniecznie jest dobrym zachowaniem i nie zawsze wcale chciał się tak zachować. Tak? On dopiero wyrwany z tej sytuacji orientuje się, że przekroczył granicę dziecka. I to, co pani doktor powiedziała, często później żałuje, samo pokutuje, czasami też wylewa sporo łez, ale to się dzieje dopiero później. Tak? Także my jako dorośli mamy społeczny obowiązek dbania o wszystkie dzieci, nie tylko o nasze. Dzieci nie potrafią bronić się same. Wszystkie instytucje i organy powołane do ochrony dzieci najczęściej mają szansę zareagować dopiero wtedy, kiedy już dowiedzą się o tym, że dziecku dzieje się krzywda. Tak? Nie mamy instytucji takiego stałego nadzoru nad wszystkimi rodzicami, którym rodzą się dzieci. Oczywiście widzimy się z pediatrami, którzy oceniają, oglądają nasze dzieci, widzą ich rozwój. Widzimy się z opiekunami w przedszkolu, którzy też są w stanie wyłapać pewne nieprawidłowe zachowania, ale to my jako koleżanki, koledzy, sąsiedzi, może rodzeństwo nawet, mamy szansę powiedzieć, że to, co robi dorosły w stosunku do dziecka, jest przekroczeniem tych granic wyznaczonych przez ramy przepisów i że można to zrobić inaczej.
Czyli nie rekomenduję, żeby od razu składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, odwiedzać prokuraturę i tak dalej, tylko no, starać się podejść z taką refleksją, że za tym stoi jakaś przyczyna i tą przyczyną niekoniecznie jest po prostu sama chęć zadawania przemocy, tak? Czy bólu, czy jakiś. No bo rzeczywiście, tak jak pani doktor powiedziała, no, zasadniczo każdy rodzic wychodzi z założenia, że nigdy tego dziecka nie uderzy, ale te okoliczności są różne. Tak? One się zmieniają.
Tak, ja mówiłam też o tym trochę na początku, że z karami wiążą się naprawdę bardzo silne emocje, zarówno po stronie karanego, jak i karzącego. I to, na co pani mecenas zwróciła uwagę, jest bardzo ważne. Znaczy, że kiedy widzimy rodzica, który w amoku szarpie dziecko albo właśnie te przysłowiowe klapsy dzieli, to na ogół on jest w bardzo wysokich emocjach i przerwanie tych emocji, takie chociaż na chwilę, może mu pomóc wrócić do sytuacji, w której poszuka innego sposobu na rozwiązanie tej trudnej sytuacji. To właśnie jak ci mogę pomóc, czy wszystko w porządku, po prostu zatrzymuje tę bardzo silną emocję. Czasami, oczywiście, czasami jest to dużo bardziej skomplikowane, ale na ogół przerywa przemoc. Czy na ogół ten akt katowania dziecka, czy też wymierzania kary fizycznej na moment się zatrzymuje, a czasami zatrzymuje się na dłużej.
Pani doktor, jeżeli chodzi o konsekwencje stosowania kar cielesnych, zwłaszcza bicia dziecka, pojawiło się pytanie na czacie od pani Patrycji, tak? Czy takie dziecko ma predyspozycję do bycia ofiarą? Tak? Tak zwany syndrom ofiary związany z przemocą w dzieciństwie. Czy coś takiego występuje?
To jest znowu naprawdę dość złożone zjawisko. Jedne dzieci pewnie mogą czuć się, mówiłam trochę o tym, takie poczucie braku sprawczości, niska samoocena może się tutaj pojawić, ale mamy też dzieci, które będą miały skłonność do bycia agresorami, które będą w ten sposób łączyły to, że dorosły, który ma władzę, który jest wyżej w hierarchii, stosuje przemoc, w związku z tym, żeby samemu zyskać poklask albo pozycję w grupie, to tę przemoc stosują. Więc tutaj też wiele różnych czynników będzie się na to składać, co się z takim dzieckiem będzie dziać.
Dobrze, ja bym teraz zadał takie pytanie dotyczące znowu porządkowania pewnych pojęć, tak? Mamy karę cielesną, która wiąże się rzeczywiście z naruszeniem tej nietykalności cielesnej, czyli z takim czynem, tak, uderzeniem i tak dalej. Natomiast częstokroć jesteśmy świadkami sytuacji, w których rodzicom puszczają nerwy, tak? To jest taka sytuacja najczęściej w jakimś supermarkecie, dziecko chce zabawkę, cukierki czy cokolwiek innego, i to, ten rodzic oczywiście nie szturcha ani nie bije tego dziecka, ale jest, używa na przykład względem tego dziecka jakichś wulgaryzmów, czy krzyczy, podnosi głos w taki sposób, który wydaje nam się już przekraczający pewne granice. Czy taka forma właśnie wyzwania dziecka, wykrzyknięcia, tak, czy użycia jakiegoś mocniejszego słowa, niekoniecznie wulgaryzmu, ale ty bachorze, ty gówniarzu i tak dalej, również może być kwalifikowana jako taka forma kary cielesnej, może nie cielesnej, tak, w tym przypadku, ale właśnie jakaś forma przemocy być może.
Tak, absolutnie. Takie zachowanie też może i też jest identyfikowane jako przemoc. Tutaj różne będziemy mieć tylko skutki na gruncie prawa karnego, tak? Bo w przypadku przemocy psychicznej, takiej, która podlega karnemu wartościowaniu, musimy mówić o pewnej intensywności tych zachowań w stosunku do dziecka, czyli z takim jednostkowym, incydentalnym zachowaniem w supermarkecie, nie będziemy mogli powiedzieć, że taki rodzic znęca się nad swoim dzieckiem. Co nie oznacza, że to zachowanie nie jest przemocą, tak? Przemocą jest każde wykorzystanie przewagi, siły w stosunku do tego dziecka. Czy to jest zachowanie o charakterze fizycznym, czy tylko psychicznym, tak? Formą przemocy może być również, z czego część osób też może sobie nie zdawać sprawy, wyśmiewanie naszego dziecka, stawianie mu oczekiwań nieadekwatnych do jego wieku, tak? Gdy oczekujemy i złościmy się i dalej krzyczymy na dziecko za to, że nie potrafi wykonać określonych czynności, których z uwagi na swój rozwój fizyczny w ogóle nie ma prawa wykonać, tak? Czyli gdybyśmy obrażali nasze dziecko za to, że w wieku powiedzmy 10 miesięcy nie potrafi nam powiedzieć: mamo, chciałbym pójść do toalety, to również jest to forma przemocy, tak? Przemoc może przybierać różne formy. Skrajnie również może być to przemoc o charakterze seksualnym, tak? Czyli już wykorzystywanie dzieci, wciąganie je w aktywność seksualną, która jest w ogóle nieadekwatna do ich wieku i do ich stopnia rozwoju, co oczywiście jest surowo karane, tak? Na przykład prezentowanie małoletnim obrazków, treści pornograficznych czy współżycie z małoletnimi, ale w przypadku przemocy psychicznej rzeczywiście mniejsza intensywność zachowań będzie determinowała to, że tych surowych sankcji karnych nie będziemy mogli zastosować, tak? Możemy w zależności od wieku dziecka mówić ewentualnie o jego znieważeniu, tak? Natomiast w przypadku przestępstwa zniewagi tą granicą jest też to, czy nasze dziecko w ogóle jest w stanie zrozumieć ten przedmiot naszej zniewagi, tak? Czyli to, że my określamy, obrażamy je w jakiś sposób, uzależnione jest od wieku dziecka, bo takie maluszki, do których zwrócimy się nawet bardzo obraźliwymi słowami, one mogą w ogóle nie rozumieć, co do nich mówimy. Będą tylko identyfikowały to z jakimś podniesionym głosem, sytuacją nerwową, tak? Czyli ta przemoc psychiczna na pewno doznaje większych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania instytucji w procesie karnym, co nie znaczy, że jest dopuszczalna i że powinna być stosowana wobec dzieci.
Dziękuję. Tutaj kolejne pytanie z czatu. Jakie są kary psychiczne wobec dziecka, tak? Więc ja może bym tutaj trochę sparafrazował to pytanie i to jest ważne, co powiedziałeś, że możemy sobie często nie zdawać jako rodzice sprawy, że tak naprawdę stosujemy przemoc wobec dziecka, albo że karzemy je w sposób nie tyle niezgodny z przepisami, ale też krzywdzący to dziecko, tak? Bo każdy, przynajmniej racjonalnie myślący człowiek, tak, wie, że bicie dziecka jest negatywne, tak? Zdarzają się takie przypadki, komuś mogą puścić nerwy, osoby, które uważają, że bicie dziecka jest pozytywne, to raczej, czy karanie, nie mówię tutaj o karaniu, tylko o takim biciu dziecka, raczej nie należą do takiego normalnego profilu rodzica, ale no jest bardzo dużo metod wychowawczych, tak? Jest dużo metod wychowawczych. Bardzo często no, w rodzinach wielopokoleniowych pojawia się babcia, dziadek, którzy żyli znowu w tej innej rzeczywistości, tak? I mogą sugerować, tak? Jakieś różne metody, tak? Czy to stawianie do kąta, czy słynny karny jeżyk, tak? Czy jakieś inne elementy. Czy są jakieś praktyki, tak? Które panie znacie, tak? I mogłybyście zasugerować, żeby przynajmniej się nad nimi zastanowić.
Z doświadczenia swojego jako rodzica, bo to oczywiście nie jest uregulowane w przepisach, to nie jest kwestia sankcji karnych, ale takie rzeczy, które obserwuję i które budzą moje wątpliwości, to jest na przykład foch rodzicielski, tak? To jest przerzucanie swoich emocji jako dorosłego na dziecko, obrażanie się na nie, tak? Czyli korygujemy niewłaściwe, naszym zdaniem niewłaściwe zachowania dzieci w ten sposób, że przestajemy się do nich odzywać, obrażamy się, mówimy, ja teraz nie będę z tobą rozmawiał. A tak naprawdę najczęściej, bardzo fajne zdanie, nie ma niegrzecznych dzieci, tak? Są tylko dzieci, którym o coś chodzi. I najczęściej ten problem wychowawczy, który się pojawia, na samym początku podyktowany jest niezaspokojeniem określonych potrzeb, tak? Dzieci są głodne, zmęczone, nie zawsze radzą sobie z emocjami. No i wtedy pojawiają się takie właśnie metody, które wręcz utwierdzają ich w przekonaniu, że pewnych emocji nie powinny odczuwać, że powinny te emocje hamować, nie powinny ich okazywać. I to są te metody, o których mówiłeś, nad którymi ja bym się zastanowiła jako rodzic. Oczywiście nie ingerując tutaj z poziomu prawa karnego, nie mamy listy takich kar czy formy metodycznego oddziaływania psychicznego na dzieci, tak, gdzie wprost mamy zakaz stosowania kar cielesnych, zakaz stosowania karnego jeżyka, o którym mówisz, no absolutnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie funkcjonuje, ale to jest część metod, które, czy na przykład pozostawianie dziecka, żeby się wypłakało, tak, kiedy ono nas potrzebuje na samym początku, kiedy to jedyny sposób się z nami komunikuje, tak, i nie potrafiąc jeszcze wyrazić dokładnie, o co mu chodzi. To są takie metody, które obserwujemy czasami z pokolenia na pokolenie. My mamy troszkę więcej świadomości w tej chwili, że nie zawsze one mogą być, nie zawsze mogą być słuszne. Ale tak jak powiedziałam, to są tylko moje doświadczenia jako rodzica, a nie jako karnisty.
No ja sobie myślę, że po pierwsze, teraz nie mam takich danych dotyczących rodziny, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, bo tak jak na przemoc fizyczną czy kary fizyczne, no nie ma w nas zgody i coraz lepiej na to reagujemy i jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, jakie są konsekwencje stosowania takich metod, to z tą przemocą psychiczną jest większy kłopot. A tymczasem, na przykład jak patrzymy na szkoły, to nauczyciele zdecydowanie później reagują, kiedy dziecko doświadcza przemocy psychicznej niż przemocy fizycznej. Tymczasem statystyki są takie, że przemocy fizycznej doświadcza średnio około 2-6% uczniów, natomiast tej psychicznej ponad 20%, więc to jest duża różnica. Ja sobie myślę, że rzeczywiście czasami jesteśmy kompletnie nieświadomi tego, że tą przemoc stosujemy. Na przykład w wielu wysoko funkcjonujących rodzinach z takim dobrym backgroundem i zasobami socjoekonomicznymi, jedną z metod wychowawczych jest sarkazm stosowany wobec dzieci i naprawdę większość rodziców jest głęboko przekonana, że to jest w ogóle inteligentne, że to dobrze robi na pewną erudycję, a tymczasem dzieci bardzo długo nie rozumieją tej różnicy między sarkazmem a określeniem rzeczywistości, opisaniem rzeczywistości. Musimy też pamiętać, że bardzo długo swoją tożsamość, swoją samoocenę, to jak o sobie myślą, budują na podstawie przekazu, który dostają przede wszystkim od rodziców, a potem od nauczycieli. Dopiero potem pojawiają się rówieśnice. Więc jeżeli ja słyszę, że jestem niegrzeczny, jeśli ja słyszę, że jestem trudny, jeśli ja słyszę, że jestem głupi, to po pewnym czasie to się staje samospełniającym się proroctwem. Znaczy ja taki jestem, ja taki się staję, ja w to głęboko wierzę. I czasami jak rozmawiam z rodzicami o tym, co to znaczy szacunek wobec dziecka, jak go okazywać, gdzie jest ta granica, to zachęcam ich, żeby czasami się zastanowili, czy to, co mówią, ten sposób, ten rodzaj komunikatu, czy tak samo zwróciliby się, nie wiem, do osoby, którą właśnie wysoko cenią, do, nie wiem, swojego szefa, do autorytetu, czy użyliby takich słów, gdyby się z nim komunikowali. I czasami okazuje się, że nigdy w życiu. No właśnie, bo jemu się okazuje, czy jej się okazuje szacunek, a dziecku można więcej. Nie wiem, czy byliście kiedyś Państwo w polskiej szkole na obserwacji, ale sarkazm jest powszechnie stosowany. Tak się komunikują dorośli z dziećmi bardzo często, uznając, że to jest dowcipne, zabawne i że to nie robi żadnej szkody. A tymczasem, no właśnie, to tworzy pewien obraz samego siebie, z którym potem niezwykle trudno jest wchodzić w dorosłość. Jednym łatwiej, innym trudniej. To zależy też, jakie mają środowiska, ale naprawdę bardzo warto zwrócić na to uwagę. Też sobie pomyślałam, że rola rodzica nie jest rolą prostą. Czasami mamy to szczęście, że nam się trafiają naprawdę bardzo łatwe dzieci, ale są też dzieci, które są naprawdę trudne i wymagają bardzo wysokich kompetencji wychowawczych od swoich rodziców, opiekunów czy nauczycieli. I w tych szczególnie wypadkach myślę sobie, że rodzina potrzebuje takiego wsparcia też systemowego, tego, żeby w tym trudnym czasie nie pozostać bez opieki i bez chociażby tej psychoedukacji na temat tego, co dzieje się z tym dzieckiem.
Pytania prawnicze się pojawiły na czacie, kierowane do Ani. Pierwsze dotyczy przedawnienia. Tak? Czyli tutaj pytanie, pani Natalia pyta, czy takie rzeczy można zgłaszać po czasie? Ma na myśli przedawnienie, jeśli takie sytuacje miały miejsce 10 lat temu, to czy nadal można to zgłaszać, a może bym tutaj rozszerzył, czy takie dziecko po ukończeniu pełnoletności nie stwierdzi, że no to ja teraz się zemszczę na tych rodzicach, albo ja mam konflikt z rodzicem, więc wypomnę gdzieś tutaj przed prokuratorem, co on mi robił 10 lat temu.
To już odpowiadam. Wszystko zależy od tego, z jakim czynem dokładnie mamy do czynienia, tak? Okres przedawnienia uzależniony jest ściśle powiązany z sankcją karną za określone przestępstwa. W przypadku tych przestępstw prywatno-skargowych, czyli takich, gdzie to od nas jako pokrzywdzonych wymaga się aktywności, gdzie to nie prokurator zajmuje się postępowaniem, gdzie to my musimy od razu złożyć akt oskarżenia. Ten moment jest zdecydowanie krótszy, tak, od momentu, kiedy wiemy, kto jest sprawcą, mamy niewiele czasu na działanie, tak? Natomiast w przypadku, gdy to zachowanie rodziców wyczerpuje znamiona poważnych czynów zabronionych, to wtedy ten czas i dziesięcioletni może być tym, w którym oczywiście będziemy mogli działać. W przypadku przestępstw seksualnych również tą granicą jest kwestia pełnoletności dziecka, tak, kiedy te czyny przedawnić się nie mogą, zanim to dziecko nie osiągnie pełnoletności, więc tu dokładnie nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajmy też, że o ile na przykład przepisy zmieniające się na korzyść sprawców najczęściej się nie stosuje tych przepisów dla nich niekorzystnych, to w przypadku przedawnienia, jeżeli dane czyny jeszcze się nie przedawniły, a zmienia się na przykład okres tej karalności, on się wydłuża, to możemy też korzystać z tych dłuższych przepisów, tak? Czyli to nie zawsze jest tak, że jeżeli przez jakiś czas obawialiśmy się działania, przez jakiś czas nie chcieliśmy na przykład wchodzić w konfrontację ze sprawcą przemocowym, to zupełnie nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, tak? Ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład przez pryzmat przestępstw gruźb, to tamtym elementem, który w ogóle determinuje, że mamy do czynienia z groźbą karalną, jest obawa o ich spełnienie, tak? Czyli jeżeli my z jednej strony będziemy twierdzić, że coś miało miejsce kilka lat temu, że kilka lat temu padły groźby karalne, a potem będziemy zachowywać się w relacji z tym potencjalnym sprawcą, tak jakby nic się nie wydarzyło, tak? Jakby to były tylko słowa puszczone na wiatr, bo wiemy, że on ich nie spełni, no to nie mamy tej przesłanki obawy spełnienia tych gruźb. Także ocena zależy od każdorazowo od sytuacji. Wszczęcie postępowania oczywiście też będzie nam odpowiednio wydłużać procesy przedawnienia, no bo niestety proces karny, jego największym problemem jest przewlekłość i to, że te postępowania często toczą się przez wiele lat.
I dodatkowe pytanie, również takie natury bardziej praktyki prawa karnego. Kiedy w ogóle możemy liczyć na to, że stosowanie kary cielesnej zostanie ukarane, tak? Czyli spotka się z tą sankcją karną, czy z jakąś reakcją systemu prawnego? Czy muszą to być dopiero skrajne przypadki i widoczne obrażenia na ciele, czy wystarczy fakt, że dziecko dostaje klapsa raz w tygodniu? Czyli pytanie dotyczące intensywności, tak? Też, na które pewnie będzie trudno udzielić odpowiedź jednoznaczną.
Oczywiście nie, same klapsy mogą stanowić podstawę do ścigania za przestępstwa, czy to naruszania nietykalności cielesnej, czy w przypadku nieznacznych obrażeń za wywoływanie uszczerbków, które nie trwają dłużej niż 7 dni. Oczywiście w przypadku konkretnych uszczerbków musielibyśmy mieć też dowody na to, tak? Czyli jeżeli na podstawie takich klapsów, czy też bicia dziecka paskiem, co się też niestety w dalszym ciągu zdarza, powstają uszkodzenia, zasinienia, to powinniśmy mieć możliwość wykazania tego, że takie sytuacje miały miejsce. Oczywiście, jeżeli z takimi klapsami wiąże się pewien sposób udręczenia, zastraszenia, bo nie tylko sam klaps może wywoływać u dziecka określoną reakcję, ale nawet obawa przed nim, tak? Sprawca wytwarza taką sytuację, że dziecko wręcz panicznie boi się jakiejś konfrontacji, powiedzenia o tym, co mu się wydarzyło, sprawca wykorzystuje tą swoją przewagę, to nie ma znaczenia wtedy, czy ten klaps jest stosowany 5 razy dziennie, czy on jest stosowany raz w tygodniu, czy 4 razy w tygodniu, tak? Jeżeli mówimy o pewnej powtarzalności zachowań, które mają na celu upokorzenie, udręczenie tego dziecka, to wtedy wchodzimy tutaj w przestępstwo znęcania się. Oczywiście skuteczność wykrywalności takich przestępstw uzależniona jest też od ich zgłaszania, tak? Ale pamiętajmy, że nie tylko rodzice, czy my jako sąsiedzi na przykład możemy składać określone zawiadomienia, możemy ingerować. Także nauczyciele, kiedy widzą, że naszemu dziecku dzieje się krzywda, mają chociażby możliwość założenia, rozpoczęcia procedury niebieskiej karty, tak? W którym w obecności dziecka taka karta jest sprawdzana, sporządzana. Jedna karta, one są oznaczane literowo A, B, C i tak dalej. Jest tą kartą dla potencjalnej ofiary. Inna jest tą kartą, która jest przekazywana do zespołu interdyscyplinarnego i on podejmuje odpowiednie działania mające na celu i weryfikację tego, czy rzeczywiście dochodzi w takiej rodzinie do przemocy i co zrobić, żeby takiemu dziecku pomóc, tak? Bo przede wszystkim to ukaranie sprawcy nie jest tutaj naszym jedynym i naczelnym celem. Naszym naczelnym celem przy tych wszystkich instytucjach jest pomóc dziecku, które doświadcza takich zachowań przemocowych.
Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie z czatu dotyczące takich różnic kulturowych, tak, czy obyczajowych. Pytanie dotyczy tego, co w związku z agresją Rosji na Ukrainę miało miejsce, czyli taki eksodus ludności ukraińskiej do Polski. Tak? Tutaj pan Krzysztof pyta, co z rodzicami z Ukrainy. Wielu z nich wzorem rodziców z Polski sprzed 10-20 lat uważa bicie za metodę wychowawczą, tak, nie tylko rodzice z Ukrainy, bo przecież sami Polacy, my, jak i inne nacje również taką bicie za metodę wychowawczą mogą uznawać, ale pewnie pytanie pana Krzysztofa zmierza do tego, po pierwsze, tak, czy cudzoziemcy, nieobywatele, tak, również są związani tymi przepisami, które zakazują stosowania kar cielesnych, tak, nawet jeżeli w ich państwie pochodzenia, tak, takich przepisów nie ma. A w kierunku pani doktor, skierowałbym to pytanie pod takim aspektem właśnie społecznym i może rozszerzyłbym je nie tylko na te różnice w zakresie narodowości, ale też różnice w zakresie chociażby ludności dużych miast, małych miast, wsi i tak dalej.
Ja sobie myślę, że to w ogóle wymaga pewnej pracy i też takiej uważności i wrażliwości. Po pierwsze, kiedy gościmy u siebie osoby z innej kultury, czy nawet z innego regionu Polski, która inaczej się zachowuje niż normy, które są nam bliskie, to zawsze warto z nią rozmawiać i zawsze warto się zastanawiać, z czego te różnice wynikają i też jakoś uświadamiać ten proces. Myślę, że sytuacja wojny jest w ogóle sytuacją bardzo trudną, bo niejednokrotnie ci rodzice już nie mają żadnych zasobów i wtedy prawdopodobieństwo dokonania zmiany jest naprawdę małe. Natomiast to, co może się zdarzyć i co może być bardzo pomocne, to relacja z takim dojrzałym, dorosłym dla tego dziecka, który pokazuje inne sposoby wchodzenia w relacje, też właśnie internalizowania norm i zasad, które panują w danym otoczeniu. Też modeluje w ten sposób tę relację z którą rodzic może z tym dzieckiem mieć. Ale tutaj rzeczywiście myślę sobie, to wymaga naprawdę dużej takiej uważności i wrażliwości i też musimy pamiętać o tym, że to jest jakby sytuacja, w której ci dorośli często walczą o życie. I różne inne zadania, również zadania wychowawcze schodzą na drugi plan i to są rodzice, którzy wymagają tutaj szczególnego wsparcia i takiej uważności właśnie. Ale chyba nigdy dość takiej psychoedukacji i takiego pokazywania, że naprawdę można inaczej. Też zawsze sobie myślę o takich dorosłych dzieciach, które teraz dowiadują się, że doświadczyły przemocy, że funkcjonowały w jakiejś rzeczywistości, która dla nich była normą. To znaczy bardzo często, jak rozmawiam z nastolatkami, to oni mówią, ja dopiero teraz widzę, że to było złe. Ja dopiero teraz słyszę, że moi rówieśnicy mieli inaczej. Wtedy, kiedy byłem w tym środku, wydawało mi się, że wszyscy rodzice tak robią, że wszyscy rodzice tak mają. To jest bardzo trudny moment. Bardzo potrzebne jest też wtedy takie wsparcie w tym, co dalej ze mną, jak ja mam sobie z tą sytuacją poradzić, jak ja mam ją nazwać, zrozumieć i też jakim ja w przyszłości chcę być dorosłym, z czego mam korzystać na przyszłość jako osoba wchodząca w relacje z, na przykład z dziećmi czy z młodzieżą.
Natomiast odpowiadając na to pytanie z punktu widzenia przepisów prawa, to no, oczywiście ustawę karną możemy stosować nie tylko do obywateli naszych, ale też do innych osób, które popełniają przestępstwa na terenie Rzeczpospolitej. Problemy zaczynają się w kwestii wykonalności takich orzeczeń, możliwości wykonywania kary. Tutaj wchodzimy już w przepisy międzynarodowe. Porównujemy czasami, jakie są porządki prawne, czy w danym kraju również to, co u nas jest zabronione, stanowi przestępstwo, ale taki najbardziej życiowy problem z wykrywalnością związany to jest tak naprawdę nieobecność tych osób, czyli czasami zdarza się, że do takich, do popełnienia przestępstw dochodzi na terenie u nas w Polsce, a później po takich osobach ślad znika, tak? Czyli nie mamy możliwości ich odnalezienia poza granicami kraju. Natomiast to nie jest tak, oczywiście, że jeżeli wyjeżdżamy do innego kraju, to nie obowiązują nas przepisy, które obowiązują na danym terenie, więc na to, niezależnie od tego, czy to dotyczy kwestii znęcania się nad dziećmi, czy stosowania kar cielesnych, na to Państwa uczulam, że zawsze warto jest zapoznać się chociaż w takim minimalnym zakresie, kiedy Państwo podróżujecie, to już tak trochę w stronę przyjemnego tematu, nie karania dzieci, czy rzeczywiście to, co robimy, to, co nam się wydaje tutaj w Polsce dopuszczalne, może skutkować gdzieś tam jakąś sankcją w innym kraju, więc oczywiście również u nas ustawę karną możemy stosować także do osób, które nie są obywatelami Polski.
Moje panie, też kończy już nam się czas naszego godzinnego webinaru. Bardzo wam dziękuję za wasze wypowiedzi. Dziękuję też osobom, które zadały pytania na czacie. Dziękuję również pani Magdzie, która zadała bardzo ciekawe pytanie, które ja pozwolę sobie trochę nadużyć tutaj prawa prowadzącego. Pozostawię bez odpowiedzi, ale które inspiruje do tego, żeby stworzyć odrębny zupełnie webinar. Gdyż pani Magda pyta, czy ktoś ingeruje choćby w fakt, że są rodzice, którzy publikują w mediach społecznościowych wizerunek swojego dziecka często w negliżu. Tak? No jest to odrębne zagadnienie, które jest jednak bardzo ciekawe, no chociażby w kontekście tej słynnej sprawy pana Spencera Eldena, tak? Czyli tego Bobasa z okładki zespołu Nirvana, któremu po 30 przyszło do głowy, żeby właśnie dochodzić naruszenia swojego prawa do prywatności poprzez publikację i rozpowszechnianie tej okładki, tak? Więc tutaj być może pani Magdo, zachęcam do śledzenia Strefy Prawa, bo rzeczywiście wskazała pani na odrębny temat, tak? Takiego ekshibicjonizmu rodzicielskiego związanego z dziećmi. Jasne, tutaj publikowanie zdjęć w negliżu, jedna sprawa, ale w ogóle tego, tak, co ten rodzic z dzieckiem w internecie może robić, ale również zagrożeń z tego wynikających, z których rodzic sobie często nie zdaje sprawy. Moim zdaniem świetny temat na kolejny webinar, więc pani Magdo, proszę z nami pozostać, bo to nie jest ostatni cykl spotkań w cyklu rodzicielskim. Dziękujemy za inspirację. Ja pozwolę sobie jeszcze zapytać, tak tradycyjnie pytamy na koniec naszych webinarów, a zwłaszcza na koniec tego webinaru muszę o to zapytać, zwłaszcza panią doktor. Czy polecicie panie jakąś lekturę, czy jakieś źródło, czy inną formę, w której rodzice mogą się doedukować na temat tych metod wychowawczych i rozwiać te stereotypy, o których rozmawialiśmy?
Ja chętnie bym chyba poleciła artykuły w Dziecku Krzywdzonym, bo one są pisane dość takim przystępnym językiem, a rzetelnie odwołują się do badań i znajdziemy tam na pewno całkiem sporo materiału na temat i kar fizycznych w wychowaniu i co to te kary są i ich konsekwencji. Ale też myślę, że dobrym pomysłem jest w ogóle zadbanie o swoje kompetencje wychowawcze i poszukiwanie różnych grup rozwijających te kompetencje. Bo im więcej mamy narzędzi, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy ich używać, a wtedy kary fizyczne może naprawdę odejdą do lamusa.
Ja ze swojej strony mogę Państwu powiedzieć, nie bójmy się szukać pomocy. Czasami powiedzenie, że nie zawsze sobie ze wszystkim radzimy my jako rodzice, jest kluczem do tego, żebyśmy mogli pomóc naszym dzieciom i żeby przerwać taki krąg stosowania przemocy. Natomiast jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się, jak to wygląda w Polsce, to zachęcam do śledzenia przeróżnych fundacji. Między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, które na bieżąco publikują informacje, raporty, pokazują, jak ta sytuacja się przedstawia aktualnie, jakie są poglądy rodziców, z jaką jeszcze skalą tego problemu mamy do czynienia. Tam też znajdziecie Państwo zawsze dużo informacji, w jaki sposób reagować, do kogo się zgłosić i gdzie szukać wsparcia, jeśli w naszym otoczeniu znajduje się dziecko dotknięte przemocą.
Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy webinar. Dziękuję pani doktor. Tak? Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać. Tak? Nowa formuła rozszerzona, ale bardzo dobrze, przynajmniej w moim mniemaniu, poszło. Do zobaczenia za kilka tygodni w ramach kolejnego webinaru Strefy Prawa. Zachęcam też Państwa do zapoznawania się z innymi materiałami publikowanymi w strefie, nie tylko dotyczącymi rodzicielstwa, ale również innych zagadnień prawnych. No i dobranoc.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.